Dobrze, to kolejna lekcja z Piotra. Tym razem już z 5 rozdziału, zbliżamy się do końca. Czy ktoś chciałby przypomnieć sprzed tygodnia lekcję, ale też chciałbym, żeby ktoś wyciszył mikrofon, bo zdaje się, że są jakieś piski takie, coś, jakieś takie sprzężenia, bo ktoś chyba ma włączony mikrofon. Prosiłbym, żeby to sprawdzić. O, już się wyciszyło. Dziękuję. Co było tydzień temu, żeby ktoś przypomniał?
O radowaniu się z cierpień.
O radowaniu się z cierpień, tak? No i co więcej na ten temat można powiedzieć? Co to znaczy radować się z cierpień? Dlaczego? W jaki sposób?
Dlatego, że są one wpisane w życie chrześcijanina, więc nie należy się im dziwić. Są one dowodem tego, że jeśli cierpimy z powodu wiary, to jest to dowód tego, że podążamy słuszną drogą, że jesteśmy posłuszni Bogu. Pamiętać, że cierpienia są tu, w tym życiu ziemskim, mamy nadzieję w przyszłej chwały.
Nieważne, z jakiego powodu cierpimy, tak? Z powodu Chrystusa, z powodu wiary, no to jest to chluba, byle nie cierpieć z powodu własnych grzechów.
No i pamiętaj, że jeżeli my tu cierpimy, tak, to znaczy jest to dowodem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przechodzimy doświadczenia wiary. I pamiętać o tym, że sąd się rozpoczął od domu Bożego, więc jeżeli my teraz jesteśmy prześladowani z powodu wiary, to oznacza to, że nie będziemy sądzeni na sądzie ostatecznym. Tak? Bo ci, którzy są po drugiej stronie, tak? Czyli ci, którzy są przeciwnikami wierzących, no oni będą sądzeni przed Bożym tronem wtedy, kiedy my już będziemy się radować w chwale. Także też warto o tym pamiętać. Tak, to jeszcze w tej kwestii, jak gdyby z tej strony jeszcze ten temat można by było ująć. Okej, dobrze, to powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Jak od początku patrzymy na list? Czy potrafilibyście, kto by potrafił w kilku słowach podsumować list po kolei, 4 rozdziały. Każdy list, każdy rozdział, każde zagadnienie jednym zdaniem. No, potrafi ktoś? Pierwsza lekcja była o czym?
O Bożym wybraniu.
A druga lekcja?
W pierwszym to było jak Bóg wybiera, a drugie cel.
Czyli Boże wybranie, zasady i cel, tak? I co pamiętacie z tego? No, jak Bóg wybiera?
Ustalonych przez Boga zasad.
Tak, jakie to są zasady?
Podstawą jest wiara w Jezusa Chrystusa.
Tak, kto ma uwierzyć?
Każdy, może słyszą Ewangelię, każdy może uwierzyć.
Czyli człowiek musi uwierzyć. A w jaki sposób ma uwierzyć? Żeby uwierzyć, to co?
Trzeba usłyszeć Ewangelię.
Bóg musi dać wiarę, tak?
Nie.
No to ja.
No kiedy człowiek sam decyduje, czy przyjmuje te
słowa. No ale w co ma uwierzyć?
W Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Dokładnie. To są zasady. Bóg każdemu daje treść Ewangelii. Każdy w taki czy inny sposób musi zrozumieć, co się stało na krzyżu. Musi zrozumieć Boże dzieło Golgoty. Musi zrozumieć, po co Syn Boży przyszedł na ziemię. i kiedy rozumie, że jest grzesznikiem, to musi uwierzyć w to, co się stało 2000 lat temu na Golgocie, prawda? I jeżeli uwierzy, to w ten sposób Bóg go powołuje, tak? Czyni go swoim dzieckiem. To jest, pamiętacie, bo to bardzo ważne jest. Myśmy tam analizowali pierwszy rozdział, że powołani jesteście przez Boga, tak? Ale też Bóg nie powołuje suwerennie, że wybiera ludzi, potem daje im wiarę i on chce czy nie chce, musi uwierzyć. Tak jak też głoszą pewne nauki. Nad tym kładliśmy na to nacisk. Że to nie jest odgórne przeznaczenie, tak? Tylko to jest tak, że Ewangelia jest skierowana do ludzi i każdy ma wybór, czy przyjmuje tę Ewangelię, czy nie. Jak zachowa się w zderzeniu ze świadomością własnej grzeszności. I o tym mówiliśmy. I tak się zaczyna list. Dalej co mówi ten list? Jaka była kolejna lekcja? Co się dzieje z ludźmi, którzy uwierzyli?
Przychodzą próby i doświadczenia wiary.
Chwileczkę, jaka była następna lekcja po Bożym wybraniu?
Do czego Bóg wybiera i jak to?
Piąta lekcja to był kamień węgielny i budowa. Pamiętacie? No to była kolejna lekcja po Bożym wybraniu. I co ta lekcja mówi? Co się dzieje z ludźmi, którzy uwierzyli?
No mają odrzucać zło, a wybierać dobro.
Tak, zbliżają się do Chrystusa, tak? I są częścią budowli, duchowej budowli. Są żywymi kamieniami, które się budują na czym? Na Chrystusie, na nauce Ewangelii, na nauce apostolskiej i wzrastają w wierze. Dla nich to jest wspaniałe, cenne, drogocenne. Dla tych, którzy odrzucają, nie. Tak? Więc są takim Bożym kapłaństwem. Mają bezpośredni dostęp do Boga. I są kapłanami w ten sposób, że głoszą chwałę Bożą swoim życiem, swoim postępowaniem. Są częścią budowli, duchowej budowli, tak? Czyli to się dzieje z ludźmi, którzy się nawrócili. Dalej co? Co kolejną lekcją było? Jaki był temat kolejnej lekcji? Prześladowani, choć niewinni. Czyli ludzie tacy, którzy się nawracają, są co? Prześladowani.
Z powodu wiary.
Tak? I muszą żyć przykładnym życiem obywatela, żeby nie być posądzeni, żeby nie być ukarani za popełnione grzechy, tak? Jakieś przestępstwa. Mogą być pomawiani, ale nie mogą być, mogą być oczerniani, ale nie może to być prawda o nich, tak? Czyli będą oczerniani, ale mają wieść przykładne życie, tak? Nie mają wykorzystywać swojej wolności za osłonę zła. Dalej, co była kolejna lekcja?
Trwanie w sprawiedliwości.
Trwanie w sprawiedliwości. Dlaczego? Co ta lekcja mówi?
Że ten, kto trwa w sprawiedliwości, ten będzie miał, mógł polegać na Bogu, bo Bóg będzie mu błogosławił, będzie miał go w opiece, ale też trwanie w sprawiedliwości jest świadectwem dla innych.
Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dobre dni, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy czynią zło. Takie było podsumowanie tej lekcji. Warto pamiętać, bo to jest pewien rozwój taki, wzrost duchowy. To się rzeczy, które się dzieją w życiu chrześcijan. I następna lekcja jaka była?
Błogosławieni czystego sumienia.
Błogosławieni czystego sumienia. Z kogo mamy brać przykład?
Jezus.
Tak? Z kogo jeszcze? Kto jest przykładem w tej lekcji? Jezus Chrystus? Czy on coś dla nas zrobił? Noe jest przykładem. Noe jest przykładem wiary. Musimy się zachowywać tak jak Noe pośród złego, przewrotnego ludu, rodu. Mamy być światłem, świadectwem, tak? Właściwego postępowania. Tak jak Noe, tak? Bo nasze postępowanie jest inne niż wszystkich. My nie jesteśmy przeznaczeni na sąd, a ku zbawieniu. Tak jak Noe. Więc on jest tego przykładem. I pamiętać o tym, że Jezus, tak? Co dla nas zrobił? Za grzechy nasze cierpią. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, po to, żeby nas przywieźć do Boga. My jesteśmy przyprowadzeni do Boga. Tak? I dalej? Kolejna lekcja.
Być czujnym i gorliwym.
Błogosławieni o czystym sumieniu, zbliża się koniec wszystkiego. Dlatego bądźcie czujni. Zbliża się koniec wszystkiego, zbliża się sąd. Tak? Więc mamy być czujni dlaczego? czym mamy być czujni?
Zbliża się koniec wszystkiego.
Tak? Bo zbliża się koniec wszystkiego. Mamy zachować wiarę. Mhm. Mamy zachować wiarę. I ostatnia lekcja, która teraz była. Czy radujesz się z cierpień? Więc nie tylko przechodzimy cierpienia, jesteśmy w nich posłuszni, ale też mamy radość przyszłej chwały. Pamiętamy, że te cierpienia są świadectwem tego, że nie staniemy na sądzie ostatecznym. Że one są świadectwem naszego bogobojnego życia, naszej właściwej postawy, tego, że zaprzestaliśmy grzechu, a nie w nim trwamy. I tym się radować, że zbawienie jest naszym udziałem. Pamiętać o tym, że wtedy, kiedy cały świat, wszyscy grzesznicy staną na sądzie ostatecznym, my będziemy po drugiej stronie. Tak? A nie po stronie grzeszników, tylko po stronie tych, którzy przeszli ze śmierci do życia. I taka jak gdyby jest kolejność tego wszystkiego, całego rozważania Piotra. I teraz Piotr przechodzi do kolejnego zagadnienia w rozdziale 5. Zanim przejdzie do podsumowania, to Piotr przechodzi do kolejnego, ostatniego już zagadnienia, które mówi o kolejnej kwestii właściwej postawy względem Boga, czyli tego: trwaj w sprawiedliwości, jeśli ci życie miłe. Tak? Wiemy, że mamy zachować właściwą postawę pokoju, natomiast tutaj będziemy już dokładnie to dzisiaj omawiać. Więc zanim ja powiem, jak będziemy to rozważać, potrzebne było to przypomnienie? Wiem, że ulatuje po prostu z głowy. Warto sobie po prostu to czasami przypomnieć. Każdą lekcję wziąć i przeczytać tylko wniosek jeden, czy podsumowanie, czy kluczowy werset, sobie zaznaczyć nawet w Biblii, jak się chce. Wtedy łatwo sobie przypomnieć, o czym to wszystko jest. Warto. Warto, bo studiujemy, wydaje się, że wszystko wiemy. Za miesiąc już możecie nie pamiętać 70 albo 80%. Takie życie. Takie życie. I wraca się znowu do popełniania tych samych błędów, które były wcześniej, bo uleciało z głowy. Także warto po prostu o tym pamiętać. Przeczytajmy sobie 5 rozdział od 1 do 7 wersetu. I na nim zakończymy. A za tydzień będziemy mieli kolejną tą lekcję, taką podsumowującą, a potem zobaczymy. Ja wam dam parę propozycji, ale to zobaczymy, czy wy będziecie chcieli. Kto będzie czytał? Tak, 7 wersetów poproszę.
Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla trudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiednącą stronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym, wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przywleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką, aby was wywyższył. Pod potężną ręką Boga, przepraszam, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Wszystkie wasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was.
Mhm. Okej. Temat. Uniżenie według woli Bożej. Uniżenie według woli Bożej. I będziemy właśnie analizować te 6 wersetów z 5 rozdziału. 7 wersetów z 5 rozdziału. Rubryczki zróbcie 4. Chociaż one będą się zazębiać, ale zróbcie 4. Pierwsza to jest uniżenie starszych, czyli prezbiterów. Uniżenie starszych. Potem taka mała rubryczka uniżenie młodych. Potem uniżenie ogólnie, czyli można napisać uniżenie wszystkich i uniżenie wobec Boga. I będziemy analizować, jak one się zazębiają, czy mają jakiś wspólny mianownik, czy nie.
największa.
Tak, pierwsza, największa rubryczka, bo w niej jest najwięcej, jak zresztą widać w tekście. Co, zaczynać możemy. Czyli słuchajcie, mamy pierwszy werset. Co w nim mamy? Przypominamy sobie obserwacje autora, ale co o nim wiemy? Dzisiaj jeszcze raz. Co robi Piotr?
Jako starszy zwraca się do starszych.
Jest kim?
Starszy.
Tak? Kim jeszcze?
Świadkiem cierpień Chrystusa.
Świadkiem cierpień Chrystusa. I to oznacza w tym wypadku, że jest jednym z 12. Bo cierpienia Chrystusa oglądało wiele ludzi. Natomiast nie o tym Piotr mówi. Piotr mówi, że on jest jednym z 12. Czyli nie jest byle kim po ludzku mówiąc, bo jest jednym z 12.
Apostołem
wybranym osobiście przez Jezusa Chrystusa i to jednym z pierwszych. I Piotr o sobie mówi tak. Ja, który jestem świadkiem cierpień Chrystusa, i co on robi tutaj w tym pierwszym?
Prosi.
Nakazuje wam.
Prosi.
Właśnie. A te prosi to jest słowo parakaleo. I ono nie mówi o rozkazie, tylko to jest słowo, które bardzo łagodnie, miękko używa prośba. Proszę, zachęcam was, grzecznie was proszę, w tym sensie. To jest takie łagodna prośba. Więc Piotr prosi innych starszych, czyli zwraca się do nich bardzo łagodnie. Nie zwraca się do nich z góry. To też pokazuje postawę Piotra w tym wypadku. Myśmy to już rozważali częściowo, ale dzisiaj chciałbym jeszcze raz na to zwrócić uwagę, że Piotr dalej to, co mówiąc, on swoim formą wypowiedzi pokazuje, że on to robi. Że on właśnie taki jest. On się nie wywyższa. Chociaż po ludzku mówiąc, no ma do tego pełne prawo, no bo ilu było apostołów baranka? No tylko 12. Ilu bezpośrednio Pan powołał? No nie wliczamy w to jak gdyby Judasza, no bo on ma swoje miejsce w historii wszechświata, ale generalnie Pan Jezus powołał 12 uczniów, tak? 13 w sumie jeszcze, bo 12 apostołów jest, tak? Jeszcze jeden jest, tak? Ale wybrał ich osobiście. To charakterystyczne jest dla nich. I Piotr miałby prawo powiedzieć, no ja tu wam jako apostoł to nakazuję, róbcie to i to. Ale Piotr mówi, ja was proszę. Więc zwraca się do nich bardzo tak jako równy do równych. Nie wynosi się, ale zaznacza, ja tak mówię, który jestem świadkiem cierpień Chrystusa. I oraz co? Uczestnik chwały, która ma się objawić. Czyli on mówi, ja tak jak wy. Traktujcie mnie jako jednego z was. Ja też jestem uczestnikiem chwały, ja widziałem cierpienia Chrystusa i ja was proszę. I teraz o co on prosi, zobaczcie.
Aby paszli stado Boga, które jest wśród nich, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie.
Okej, okay, czyli mają paść stado Boga, które jest wśród nich. Czyli oni są między stadem. Tak, między stadem są. I tutaj dwa takie bardzo takie znane fragmenty, które wielokrotnie czytaliśmy, ale zobaczmy sobie Ewangelia Jana 21:17. Tam Pan Jezus kilka razy powtarza to dla Piotra. I najwyraźniej to tutaj też się przebija ta sytuacja. Ewangelia Jana 21:17.
I zapytał go po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że go zapytał po raz trzeci, miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jezus powiedział do niego, paś moje owce.
Paś moje owce. Czyli Piotr wie, że wierzący, i on też, są owcami Jezusa. Nie jego osobistymi, a Jezusa. I to jest stado, które należy do Pana. Kolejnym fragmentem, bardzo takim wyraźnym, który o tym mówi, to są Dzieje Apostolskie 20-28, 20 rozdział, 28 werset Dziejów Apostolskich. I tam też Paweł bardzo tak dobitnie to mówi.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli Kościół Boga, który On nabył własną krwią.
Dlaczego to jest stado Boże?
Bo nabyte własną.
Tak, bo Bóg nabył sobie prawo, tak, do tego stada, przelewając za nich swoją krew. Więc każdy, kto dołącza do stada, tak, każda osoba, tak, ona się staje jak gdyby pod kuratelą Boga. Dlaczego? Bo to Bóg przelał za nich krew. Nie starszy, jakiś tam inny, nie Piotr, nie Paweł, a Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Dlatego tu jest paście stado Boga. Więc to nie jest tak, że to jest z grzeczności, ale dlatego, że Bóg ma prawo, tak? Ponieważ to On swoją krwią ratował tych ludzi. Tak? Więc mają paść stado Boga, które jest wśród nich. Rozumiemy, że również ci, którzy są tam, też są częścią stada Boga, bo za nich też Jezus umarł. Tak? Tylko że oni są postawieni tam do służby ochrony, troski, trzody. Myśmy to analizowali przy okazji studium listu do Tymoteusza pierwszego i listu Tytusa, więc nie będziemy się teraz tutaj nad tym kolejny raz rozdrabniać, bo już ten temat jest omówiony dwukrotnie. Natomiast warto o tym pamiętać, że stado Boga, dlaczego? I dlaczego wśród nich? Dlatego, że oni są częścią. Dalej, co mówi Piotr dalej? Nie dość, że mają paść, to jeszcze jak?
Nie z przymusu, ale dobrowolnie.
Czyli tak, można z przymusu albo dobrowolnie. I teraz na czym polega dowcip? Gdzie można znaleźć podobne fragmenty? Dwa są moim zdaniem takie dość takie no, wyraźne. Pierwszy Tymoteusza 3.1, zobaczcie. Pierwszy Tymoteusza 3.1.
Wiarygodne to słowa. Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy.
Po pierwsze, żeby być biskupem, to trzeba tego pragnąć, tak? Nie może ktoś cię zmusić do tego, bo to nie ma sensu. Drugi fragment, ten sam list, 4.14.
Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.
Mamy tu połączenie dwóch rzeczy. Doglądać nie z przymusu, ale dobrowolnie. Można zinterpretować w ten sposób, że po pierwsze, musi to być Boże namaszczenie, czyli ktoś ma dar Ducha Świętego, tak? Żeby móc tą służbę pełnić. Po drugie, musi to grać z jego duchem. Ten człowiek musi chcieć to robić. Czyli nie można nikogo zmusić, ale też jeśli masz ten dar, to Piotr mówi, Paweł mówi co? Nie zaniedbuj go. Chodzi o to, że po pierwsze, nie można nikogo na siłę zmusić, ale też można, mając dar, się zniechęcać, popaść w grzech, źle to robić. Więc Piotr mówi to nie z przymusu, ale dobrowolnie. Czyli to musi być działanie Boga, musi być połączone z naszą postawą posłuszeństwa wobec Boga. Każdego, który chce tą służbę pełnić. Tak? Czyli dobrowolnie, to nie może być z przymusu. Dalej.
Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą.
Nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Czyli można coś robić jak? Z przekonania. Mówimy, że ktoś coś robi z przekonania, jemu na pieniądzach nie zależy. Tak? A ktoś mówi, a ja tego nie będę robił, jak mi dobrze nie zapłacicie, to się palcem nie dotknę. To ja podaję takie skrajności. Natomiast dlatego tu jest podany ten kontrast. Kontrast nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Bo może ktoś robi dla brudnego zysku i dopiero wtedy on ochoty nabiera. Nie o tym Piotr mówi. Piotr mówi, że albo robisz to z przekonania i masz pragnienie w sercu, jesteś posłuszny Bogu, jesteś ideowcem, byśmy tak powiedzieli, albo robisz to dla brudnego zysku, czyli twoim intencją, twoim celem jest zarobek, materialny zysk, który z tego wynikać mógłby. tylko materialny zysk. I pamiętamy Pawła, który, kiedy były odpowiednie sytuacje, kiedy sytuacja jak gdyby wzięcia jakiejkolwiek zapłaty, jakiegokolwiek wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie, na przykład w Koryncie, była problemem, tak? Bo ona się wiązała z czym? Z tym, że Kościół w Koryncie byłby jeszcze bardziej źle nastawiony do Pawła. Mogłoby to być wykorzystane na szkodę Ewangelii. To, co Paweł robił, powiedział, nic od was nie wezmę. Za darmo wam głosiłem Słowo Boże. Nic od was nie chcę, inne kościoły złupiłem. Tak? Czyli na pierwszym miejscu Paweł stawiał co? Dobro Ewangelii, dobro wierzących, a na ostatnim miejscu swoje, jak gdyby, potrzeby. A Bóg się wtedy o to troszczył. Czyli nie dla brudnego zysku. I zobaczmy sobie jeszcze fragmenty dwa z Tytusa 1.7, z Tytusa 1.7 i 1 Tymoteusza 3.3. I tam jest o starszych właśnie ta informacja.
Biskup 1.7?
Tak, i 1 Tymoteusza 3.3.
Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem.
Czyli ma być, tak byśmy powiedzieli, człowiekiem, po pierwsze, który tam panuje, tak, nad sobą, a po drugie, człowiekiem, któremu nie zależy na pieniądzach. Nie zależy. To nie jest cel jego życia. Tak? Bo on wtedy byłby przekupny. I drugi fragment, tak samo o tym mówi, 1 Tymoteusza 3.3.
Nie oddający się piciu wina, nie skłonny do bicia, nie łakomy na brudny zysk, ale opanowany, niechłudliwy, niechciwy.
Niechciwy, tak, nie goniący za brudnym zyskiem. Dlaczego? Bo taki człowiek jest nie do przekupienia. On nie pójdzie na pieniądze, jego nie kupisz. Ktoś, kto ma przekonanie do czegoś, jego ciężko jest kupić. A tu jeszcze dodatkowo to wynika z działania Ducha Świętego. Więc mamy nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. Czyli uniżenie, tak, wobec wierzących ma kilka aspektów. Po pierwsze, postawa wobec wierzących, tak? Jestem jednym z wielu. Drugie, mam służbę, ale ona w żaden sposób nie powoduje, że jestem lepszy, tak? Mam służbę, którą mam wykonywać z ochotą, tak? Dobrowolnie, nie z przymusu, tak? Mam mieć przekonanie w sercu, że tak postępuję, czyli wtedy będę właściwą postawę miał, będę właściwie się troszczył o wierzących. I dalej co mamy? 5 rozdział, 3 werset.
I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada.
Tak, można panować, tak? I co? I wtedy, jak to mówi przysłowie takie ludzkie, świętych krów się nie dotyka. Oni mają prawo do wszystkiego, tak? Nie dotykaj, a w kręgach chrześcijańskich to tak, nie dotykaj namaszczonego, nie ruszaj namaszczonego, bo on może robić, co chcesz. Nie, Piotr o tym nie mówi. Piotr mówi, że co? Nie jako panujący nad dziedzictwem Pana, ale jako wzór dla stada. Czyli mamy z jednej strony panujący, to on robi, co chce. Bo tak, tacy są królowie, robią, co chcą, tak? Natomiast tu nie. Ty masz być wzorem dla stada, czyli masz być przykładem do naśladowania. 1 Tymoteusza 4,12. Zobaczcie, co tam jest napisane. To jest fajny list ten Tymoteusza, przypominamy sobie, dlatego że to jest, kto pisze? Apostoł do biskupa, tak?
Nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości.
Niech nikt nie lekceważy Twojego młodego wieku, ale co masz być?
Przykładem.
Dokładnie.
We wszystkim.
Dokładnie. Jeśli Ty będziesz przykładem do naśladowania, to nikt nie będzie lekceważył Twojego młodego wieku. Ale masz być przykładem do naśladowania. Masz się zachowywać tak, jak przystało. Czyli masz być przykładem do naśladowania. Tytusa 2.7. Tytusa 2.7.
We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę.
Do Tytusa. Kolejny. Kolejny biskup, tak? Co o nim jest? We wszystkim stawiaj siebie za... Czyli no, naśladujcie mnie, tak? No ale pytanie, jak ty postępujesz? Czyli jeśli chcesz, żeby wszyscy mieli właściwą postawę pokory, no to ty zacznij od siebie. Okazywać pokorę, łagodność, wstrzemięźliwość, tak? No bo jeżeli wymagasz tego od innych, tak? No to sam musisz swoim życiem pokazać, jak postępować. I teraz kolejny fragment, 2 Tesaloniczan 6:9, gdzie Paweł mówi nie tylko o sobie i pojedynczych osobach, ale o całej grupie, która z nim współpracowała. 2 Tesaloniczan 6:9. Nie, drugi, a może pierwszy? Nie, przepraszam. 3:9. Dobrze. 3:9. Mhm.
Drugi Tesaloniczan, tak?
Tak, 3:9, a może nawet od 6:9.
A nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przykazanych nauk, które otrzymał od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, ponieważ nie żyliśmy wśród was nieporządnie, ani u nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz żeby dać wam samym siebie za przykład do naśladowania.
O, właśnie. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ważne. Paweł uniżył się w tym miejscu. Dlaczego się uniżył? Bo co on mówi? Mieliśmy prawo żyć na wasz rachunek? No w innym miejscu mówi, Słowo Boże wam głosiliśmy. No to my wam duchowe, to wy nam, no nakarmcie nas. Ale Paweł mówi, ale ja i my wszyscy co? Mieliśmy do tego prawo, ale wskazane było dać wam przykład do naśladowania, że kto nie chce pracować, niech też nie je. I my pracowaliśmy. Po pierwsze, głosiliśmy wam słowo i jeszcze pracowaliśmy, żeby dać wam przykład do naśladowania. I to jest forma uniżenia, zobaczcie. Bo Paweł nie musiał tego robić. Ale dla niego dobro Ewangelii, dobro wierzących było ważniejsze niż jego komfort. Tak? Mógł powiedzieć, słuchajcie, miałem tutaj, musiałem dla was tutaj przygotować to czy tamto, nie mam czasu na pracę, a jeść muszę. Mógłby tak powiedzieć, ale on tak nie robił. Dlaczego? Bo dobro Kościoła tego wymagało. I to jest forma pokory. To jest forma uniżenia i potraktowania tego, co Boże, ważniejsze niż mój komfort, tak? I nie tylko on, zauważcie, ale zrobili to wszyscy, którzy z nim byli. Więc nie jako panujący, ale jako wzór dla stada. Czyli ci, którzy mają się opiekować stadem, mają być wzorem dla stada. Czy macie co do tego pytania? Wzór dla stada. Zaraz będziemy mówić o wszystkich pozostałych. I teraz dobrze. I co jest dalej?
Piotr sam wyciągnął właściwe lekcje z nauki i ze swego wcześniejszego postępowania.
Tak. I co w czwartym mówi?
Gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewidnącą koronę chwały.
Jest ktoś nad nimi?
Mhm.
Jest. Nad nimi najwyższy pasterz. Tak? Więc muszą pamiętać, tak, że jest nad nimi najwyższy pasterz, do którego należą zarówno oni, jak i wszyscy pozostali. Więc jeśli będą właściwej postawy, jeśli się właściwie uniżą, właściwą postawę przybiorą, tak, i będą właściwe co mieli? Co to znaczy dobrowolnie?
Szczerze.
Co to znaczy z ochotą? Z czego wynika ochota i dobrowolność?
Z serca.
Z serca. Sami wiecie, jak macie chęć coś naprawdę zrobić, to nie trzeba was motywować. Nie możecie się doczekać. Dlaczego? Bo to w was jest. Wy macie chęć to zrobić. Tak samo tutaj. Więc jeżeli się tak zachowują, to gdy się objawia najwyższy pasterz, to co? Otrzymają niezwiędłą koronę chwały. Dlaczego? Zobaczmy sobie 1 Tymoteusza 4,16. 1 Tymoteusza 4,16.
Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają.
Co jest tutaj, jaka tu jest informacja o Tymoteuszu? Czego, co ma robić?
Pilnować samego siebie.
Samego siebie. Z
kim ma pilnować.
Tak. I czego jeszcze?
I nauki.
A dlaczego ma tego robić? Dlaczego ma to robić?
Bo to się nie dosłuchają.
Od tego zależy jego zbawienie i zbawienie reszty.
Tak, ale jeszcze ważne, bo to jest Boże polecenie. On ma troszczyć się o siebie, pilnować siebie jako jeden z wielu, tak, ale tym bardziej jako ten, który pilnuje stada, a po drugie to wynika z jego obdarowania. Więc on ma siebie pilnować, bo to jest wyraz czego? Posłuszeństwa Bogu. Więc jeżeli on będzie posłuszny Bogu, tak, i będzie pilnował innych, to w ten sposób, będąc posłusznym, sam siebie zbawi, czyli wytrwa w wierze, w tym sensie, przypominam studium, i innych będzie pilnował, żeby oni trwali w wierze. Więc to wynika z posłuszeństwa Bogu, czyli to jest posłuszeństwo Bogu. 6,14 ten sam list. 6,14. Może od 13 do 14.
Nakazuję ci przed Bogiem, który ożywia wszystko, i przed Chrystusem Jezusem, który złożył dobre wyznanie przed potwórczym Piłatem, abyś zachował to przykazanie bez skazy i bez zarzutu, aż do objawienia się naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dobrze. To przykazanie, czyli to, co jest wcześniej. Uciekaj od tego wszystkiego, podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, cierpliwością, łagodnością. Zachowaj to przykazanie bez skazy i zarzutu na jaki dzień? Spotkania się z Panem. Przyjdzie moment spotkania z Panem. Musisz wytrwać w tym wszystkim. Tak? I zobaczcie, 2 Tymoteusza 2,15. Idziemy dalej tą myślą. 2 Tymoteusza 2,15.
Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy.
Żebyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który się nie ma czego wstydzić. Bo dobrze wykonuje swoją służbę. Dobrze wykłada słowo prawdy, ale też siebie pilnuj, tak? I jeszcze jeden fragment, co Paweł mówi, zobaczcie. 4 rozdział tego samego listu. 2 Tymoteusza, 4 rozdział. Od 7 do 8. Paweł o sobie tu mówi. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 7-8.
Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest do mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście.
Można powiedzieć, Paweł osobiście tutaj wie, co ma, tak, okej, to Paweł jest Paweł, ale on również tutaj mówi co? Korona sprawiedliwości. Sędzia sprawiedliwy. Dlaczego? Bo walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Tak? I wszystkich, którzy umiłowali Jego przyjście. Czyli nie tylko mnie, ale wszyscy, którzy umiłowali przyjście Pana, otrzymają niezwiędłą koronę chwały. I teraz, kiedy wrócimy do Piotra, to Piotr mówi, kiedy wy pełnicie, zobaczcie, swoją służbę, jak? Zgodnie z wolą Bożą, byśmy już tak ogólnie powiedzieli, tak? Czyli dobrowolnie, z ochotą, tak? Jako wzór, nie wywyższając się, czego Piotr daje przykład, bo mówi, proszę was, tak? Nie jako panujące, jako wzór, to wtedy, kiedy arcypasterz się ukaże, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Czyli dlaczego otrzymają koronę chwały? Bo wytrwali w wierze. A ich postawa wytrwania w wierze wiązała się z pewnymi kwestiami, które wynikały z pełnionej przez nich służby. Czyli oni wytrwali w wierze. Wytrwali w posłuszeństwie. Tutaj, tu nie mamy całego życia ich omówionego, ale mamy pewien zakres ich służby, czyli pasterze, czyli biskupi, prezbiterzy, tak? I teraz oni mają być przykładem, tak? No to teraz zobaczcie, co jest w 5 wersecie.
Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym.
Dalej.
Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani.
Dalej.
Przeobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę.
O, i teraz zobaczmy krótki fragment, ale zastanówmy się nad nim. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. I tu są dwa aspekty. Można to na dwa sposoby rozpatrywać, tak? No bo kto to są ci młodsi, starsi, tak? Pierwszy, można powiedzieć, że chodzi o tych, którzy są młodzi w wierze, i ci, którzy są starsi w wierze, również ci, którzy są prezbiterami, czyli którzy są dojrzalsi w wierze. I tu nie o wiek chodzi, w sensie 25-45 lat, tylko chodzi o dojrzałość duchową. Więc jeśli są pasterze, którzy we właściwy sposób doglądają trzody, tak? I co? Dają im przykład. To ci, którzy są młodzi w wierze, mają brać z nich przykład i poddać się pod taką jak gdyby zasadę postępowania. Bo świeży w wierze nie zawsze wie, jak ma postępować. Popełnia błędy. Jemu się wydaje, że on już święty. Że już nic, w ogóle on nic złego nie robi. Ale potem się okazuje, że jednak, prawda? Każdy z nas to przeszedł i wie. I teraz trzeba patrzeć po prostu. To jest cała mądrość, że starsi w wierze mają być przykładem. A nie, że ty jesteś taki gorliwy, patrzysz na starszych w wierze, a oni jakoś tacy klapnięci. I patrzysz, że oni więcej robią złego niż ty. I to jest żaden przykład. A tak się zdarza, że ludzie z czasem zaczynają sobie folgować. Większy luz w życie wprowadzają, tak? Bo dochodzą do wniosku, że nie do końca tak. Nie, mają być przykładem w wierze. Więc wtedy ci młodsi w wierze powinni brać przykład ze starszych w wierze i przyjmować ich nauczanie. Przykładem tutaj mógłby być z Tymoteusza i z Tytusa, kiedy starsze niewiasty mają pouczać młodsze, jak żyć, tak? Tam starsi mają młodszych pouczać, tak? Żeby... Otwórzcie te fragmenty. Na przykład Tytusa 2,6, zobaczcie. Co miał robić Tytus, tak? Odnośnie młodych ludzi, no. Młodych wiekiem, tak? Ale...
Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi.
Czyli młodość ma swoje prawa, tak? Ludzie się nawracają, tak? I mają przyjmować pewne zasady. Więc trzeba ich kierować. W tym sensie młodsi mają być poddani starszym. Ale można również na to spojrzeć z perspektywy wieku, tak? Że to się też może przekładać na dojrzałość duchową, więc młodsi mają być poddani starszym, czyli okazywać starszym szacunek. Zwyczajnie, tak? Jak to Słowo Boże mówi gdzieś w przypowieściach, już nie pamiętam gdzie, chyba w przypowieściach, że szacunek trzeba siwej głowie okazać. W tym sensie, tak? Dobrze mówię w przypowieściach, tylko nie pamiętam gdzie. Ale chodzi też, a moim zdaniem można to połączyć, że ludzie młodzi mają okazywać szacunek starszym osobom, tak? Czyli okazywać szacunek ze względu na wiek, nie kumplować się. Tak? Bo to jest zachwiana taka naturalna, biblijna zasada, że starsi to są starsi, a młodsi to są młodsi. Więc oczywiście szacunek zawsze jest potrzebny, bez względu na wiek, ale moim zdaniem można to połączyć również z tym, że starsi w wierze mają być dobrym przykładem dla młodszych w wierze. Więc te dwie rzeczy można potraktować obok siebie, jedna i druga może funkcjonować niezależnie. Bardziej kontekst wskazuje na tą dojrzałość w wierze, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o wiek, to również to nie jest problem. Tak bym to zinterpretował.
Najczęściej to idzie ze sobą w parze. Najczęściej.
Tak, to nie się zawsze. Nie kłóci ze sobą zupełnie, ale też trzeba zobaczyć, że co? że to jest też pewne uniżenie. Dlaczego? Bo taki człowiek często wydaje mu się, że on wszystko wie najlepiej. I on najchętniej to by wszystkich uczył. A tu trzeba się uczyć. Dlatego też jest powiedziane u Tymoteusza, żeby na biskupa nie wybierać osoby, nawet jeśli chce, żeby to nie był świeży po nawróceniu, bo on łatwo mu się w pychę będzie wbić. On jest zagrożony, on nie ma dojrzałości duchowej i może być z nim więcej kłopotu niż pożytku. To jest też pewne zalecenie, które wskazuje, że młodsi mają się poddać starszym, pozwolić się wychowywać. Tak? Bo jednak to jest funkcjonowanie w grupie. Więc uniżenie polega na tym tutaj, że co? Że ty nie jesteś dyrygent, ale ty się podporządkowujesz. Słuchasz rad, analizujesz je. Jesteś pokorny. Tak jak Piotr, no on mówi, proszę was. Ale on miał objawienie od Pana Jezusa. To na jego, on jest jednym z tych kamieni fundamentu, na której się buduje Kościół. Ale Piotr mówi, proszę. Więc też pewna postawa. Natomiast tutaj starsi, jeżeli oni pokazują taką postawę, to też mogą jej wymagać od innych, którzy się wywyższają w jakikolwiek sposób. Jasne to jest, że to jest postawa uniżenia. Kiedy ty się umiesz poddać, umiesz łagodnie podejść, umiesz rozważyć, nie toczysz sporów, że a jednak i tu... Czasami trzeba na spokojnie. Także warto to robić, ale też we właściwej postawie, słuchajcie. Tak jak starsi mają być z czystego serca, tak samo tutaj to ma wynikać z postawy, a nie, no dobra, albo zatnę się w sobie tak i nic nie będę mówił. Bo ze studium z soboty wiemy, że oczywiście można dużo rzeczy się zaciąć, można dużo rzeczy z wierzchu zrobić. Problem polega na tym, że Bóg czyta serce i nie pobłogosławi tego, jeśli ty się zatniesz. A chodzi o Boże błogosławieństwo, więc jak gdyby tutaj te studia też się łączą i warto je po prostu sobie, te mądrości z różnych dni naszego studium, ja też i z niedzieli, bo tam też mamy Ewangelię i tam też to się przewija, ta pokora taka i łagodność i to, że Bóg czyta serce również. Także warto o tym pamiętać, że to ma być wszystko z właściwej postawy serca, a nie z jakiegoś takiego pozoru. Jasne? Zgadzacie się z tym? To idziemy teraz o uniżenie ogólnie, czyli można powiedzieć, że wszyscy, tak? Bo starsi to wiemy, oni mają być uniżeni, no bo od nich się zaczyna nauka, tak? Wzór dla całej trzody. Młodsi też mają nad sobą tam trochę panować. I teraz zobaczcie, co Piotr mówi dalej w tym piątym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, czyli te poddanie to jest przyobleczenie się w pokorę, czyli nikt nad nikim nie rządzi. Nie ma czegoś takiego, że ktoś narzuca swoją wolę. To ma wynikać ze zrozumienia Słowa Bożego. Tak? Że nie ma czegoś takiego, że ktoś kimś na siłę dyryguje, żeby się nie wywyższał w taki sposób właśnie. To jest bardzo ważne, bo czym innym jest nauczanie i egzekwowanie. No jeżeli ktoś grzeszy, no to nie powiesz mu, okej, dobra, nic nie... Nie o to chodzi też. Ale też chodzi o to, żeby nie narzucać własnego rygoru wszystkim, czyli nie traktować innych z góry. I to dotyczy, po pierwsze, zobaczcie kogo? Starszych, że oni mają właściwie paść stado Boga, proszę, a nie rozkazuję, będąc między nimi, dając przykład postawy, no bo jeżeli ty pokażesz, jak się wywyższać, to będą ci inni naśladować, tak? No o to chodzi, nie. Ale też zobaczcie, wszyscy macie się wobec siebie ubrać w pokorę. Czyli starsi, młodsi do starszych, starsi do młodszych, niewiasty, mężczyźni, wszyscy we właściwą postawę pokory, łagodności. I teraz zobaczcie, bo co Bóg robi? Pysznym się przeciwstawia, pokornym daje łaskę. Trzy wersety bardzo znane, Hebrajczyków 13:17. Pierwszy, 13:17 Hebrajczyków.
Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne.
Rozważaliśmy studium listu do Hebrajczyków i to taki wielowątkowy temat, pamiętacie? Nie pamiętacie, pewnie za dawno było. Chodzi o to, że tam jest napisane tak: bądźcie poddani waszym przywódcom. Dlaczego?
Bo oni mają pieczę nad wami.
Jeżeli on coś mówi, a trwa w Bogu, to on mówi, żeby cię ratować. I jak ty stajesz okoniem, to co się dzieje w twoim życiu? Pojawia się grzech, bo ty nie reagujesz na napomnienie. Tak? Co dalej jest napisane?
Bądźcie im ulegli.
Dalej?
Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem.
Jeżeli ty masz właściwą postawę, to jest miła służba, bo jest reakcja. Boże działanie, Boże kontrdziałanie, tak? Czyli on, jeżeli daje ci radę, a jest to rada pochodząca ze Słowa Bożego, to Duch Święty tak mówi, tak? Bo to jest ze Słowa. I teraz, jeśli twoja reakcja jest właściwa, to ty poddany Duchowi Świętemu jest jedna myśl. Współpraca jest duchowa, tak? I wtedy ta służba jest radością. Ale jeśli nie jest, to co dalej?
To nie byłoby to dla was korzystne.
I tu jest dwa problemy. Dla ciebie nie jest korzystne, bo wpadasz w grzech, i nie jest również korzystne dla ciebie, ponieważ możesz być przyczynkiem do grzechu tego kogoś. Że on przestanie robić to z ochotą. Czyli będzie na tobie dwa problemy będziesz miał. Nie będzie to dla was korzystne. Trzeba pamiętać, że to są naczynia wszystko połączone. Jesteśmy jednym ciałem. Że to jest bardzo ważne, żebyśmy właściwą postawę wobec siebie mieli. I kiedy powiemy nie, to najpierw przemyślmy, dlaczego nie. Nie mówmy od razu, nie, bo ja tak uważam. Dziękuję, okej. Okay. Siadam przy słowie, modlę się, przemyślę to dzień, dwa, trzy, trzeba tydzień. Tak? Jeżeli nie, to wtedy mogę powiedzieć nie. Chyba, że coś jest abstrakcyjnego, no ale to nie o tym mówimy, tak? Czyli warto zawsze przemyśleć. Zawsze warto się pomodlić. Szczerze przed Bogiem stanąć i zastanowić się, co z tego wynika. Porozmawiać, ale wszystko w odpowiedniej postawie. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego? Bo to może nie być ze szkodą dla tego, kto niewłaściwą postawę ma, bo może to być też ze szkodą dla tego, który pełni służbę. Nikt nie jest z drewna, jak ja to mówię. Rozumiecie? I to jest bardzo ważne, bo wtedy przed Bogiem odpowiadasz nie tylko za siebie, ale też Bóg cię rozliczy z tego, co ty tutaj zrobiłeś. Więc to jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby o tym pamiętać, że ta pokora jest potrzebna wszystkich wobec siebie. Wszystkich. Nie wymagamy jej od innych, a jak gdyby zaczynamy od siebie. Tak? Zaczynamy od siebie, żeby być wzorem do naśladowania. Jakuba 4,6. Jeszcze kolejny fragment. Jakuba 4,6.
Większy zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę.
Tak, niedawno studiowaliśmy ten list i wiemy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornych obdarza łaską. I to jest prawda Boża. Przypowieści 3,34, zobaczcie. Przypowieści Salomonowe 3,34. Jeszcze jeden fragment. Jest ich więcej, ale ja akurat te wybrałem, żeby nie przedłużać za bardzo.
On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym.
Tak, Bogu się pyszni nie podobają, on ich nie obdarza łaską. Oni zasługują na karanie Boże. Natomiast pokorni, oni się Bogu podobają i Bóg ich błogosławi. Bo Bóg ma upodobanie w uniżonym. Taka jest prawda, taki jest Bóg. I warto o tym pamiętać, że kiedy my coś robimy, to warto się zastanowić, czy my to robimy we właściwej postawie serca, czy ona się Bogu podoba. Bo tu nie chodzi o stricte uczynek. Tu chodzi o uczynek, który jest wynikiem decyzji. Dlatego, że z ochotą, nie z przymusu, poddani, ma wynikać z chęci. Ma po prostu wynikać z chęci, bo my to robimy po pierwsze dla kogo? piąty rozdział, szósty werset, co mówi?
Niszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.
Dokładnie. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Przeczytajmy jeszcze sobie piąty i szósty razem. Dwa wersety od razu.
Piąty i szósty.
Tak.
Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.
Ja to się przed Bogiem uniżam. A co on mi będzie mówił, co ja mam robić? Ten o jeden z drugim. Ja się przed Bogiem tylko uniżam. To wynika z tego fragmentu?
Nie.
A co wynika z tego fragmentu?
Względem siebie trzeba być pokornym.
I to jest czym?
Uniżeniem
przed Bogiem.
Dokładnie. Więc jeżeli ktoś mówi, ja to tylko przed Panem się uniżam, a ludzie? A co ja się? A dlaczego ja mam się przed ludźmi uniżać? A co on lepszy ode mnie? Wiecie, i oni uważają, że się przed Bogiem uniżają. Bo on modlitwa, to pokorny głos, a jak z człowiekiem rozmawia, to od razu, wiecie, od razu inny ton przybiera. Nie w tym rzecz. Dobrze zauważyliście, ja też tak uważam, że uniżcie się więc pod potężną ręką Boga. Czyli postawa względem siebie, starszych, młodszych i wszystkich, jeśli ona jest właściwa, to jest wyraz uniżenia przed Bogiem. Dlaczego? Bo czym się uniżamy przed Bogiem? Co jest jak gdyby dowodem uniżenia przed Bogiem?
Nasza postawa wobec innych.
Posłuszeństwo, ogólnie mówiąc. Posłuszeństwo, również w tej kwestii. Więc inaczej się przed Bogiem nie uniżysz, jak okażesz mu posłuszeństwo. Czym jest przyjęcie Ewangelii?
Posłuszeństwo.
To jest pierwszy przejaw posłuszeństwa. Zderzony z prawdą, wyznajesz Bogu grzechy i mówisz, tak, Panie, ratuj mnie. Bóg tego od Ciebie oczekuje. To jest pierwszy. Następny, daj się zanurzyć. Tak? To jest kolejny przejaw posłuszeństwa i to też z Piotra wynika, tak? Więc forma uniżenia potem, która no, z czasem, jak człowiek dojrzewa, ona jest coraz bardziej taka no, dojrzała, mądra, wyważona, tak?
Powinna
przynajmniej. No, jak dojrzewa, to jest. Nie zawsze dojrzewasz czasem, to jest problem, ale jak człowiek wzrasta w wierze, to i ta postawa się zmienia. On może mieć pewne jakieś sytuacje, kiedy popada w grzech, ale generalnie ten człowiek będzie, no, będzie potrafił się właściwie nawet i zachować, bo to też czasu potrzeba. Natomiast co jest ważne, żeby zobaczyć właśnie to, co Piotr mówi, że to, co przed Bogiem jest, to wynika z postawy, jaką mamy względem siebie. Jaką mamy dojrzałość, jak się zachowujemy w kościele, tak? Czy to wynika ze szczerego serca, czy nie? Czy to po prostu jest pewna fasada, tak? Bo tak wypada, żeby mieć święty spokój, tak? To jest wszystko bardzo ważne, słuchajcie. Ale to jest właśnie uniżenie. I teraz co? Uniżcie się pod potężną ręką Boga, czwarta rubryczka, aby was
wywyższył
w odpowiednim czasie, tak? I teraz kilka wersetów zobaczcie. Po pierwsze, 1 Piotra 4,13, wróćmy. 4,13.
Lecz radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili.
Często, żeby się uniżyć, to trzeba się zaprzeć siebie. A nie? A bardzo często. Trzeba się zaprzeć siebie, trzeba się pomodlić do Boga, poprosić o pokorę, cierpliwość, wytrwałość, o wylanie Ducha Świętego, żebyś miał siłę do tego. Nie jest łatwo się uniżyć. Ale pamiętajmy, że przyjdzie czas, kiedy już nie będzie tego problemu. I teraz Pan Piotr o tym nie pisze, ale wiemy, że będziemy mieli nowe ciała, w których już nie będzie tego problemu. Ale na to trzeba poczekać. Więc Piotr mówi, że będzie czas, kiedy już nie będzie takich problemów. Drugi werset, zobaczcie, Rzymian, 8 rozdział, 17-18. Rzymian, 8 rozdział, 17-18. Chyba dobrze zanotowałem.
A jeśli dziećmi?
Dobrze.
A jeśli dziećmi, to i dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić.
Przyszła chwała ma się objawić dopiero. Na razie jej nie ma. Na razie jest walka z ciałem. Przeciwstawianie się pożądliwościom ciała. I o tym mówi Piotr też w 8 rozdziale, Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian. Studium było. Pamiętamy o tym. Drugi Tesaloniczan 2,14. Też o przyszłej chwale. Drugi Tesaloniczan 2,14.
Do tego powołał was przez naszą...
Może 13, 14.
Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę. Do tego powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Do tego też powołał was przez naszą Ewangelię, abyście dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wybrał was od początku do zbawienia przez uświęcenie ducha. Bóg nie czekał. Jak uwierzyłeś, od razu ducha dostałeś i zostałeś wybrany. Ale ta przyszła chwała ma się objawić. Dopiero. I jeszcze Jakuba 4,10. Jakuba 4,10. Jakuba 4,10. 4,10. Tak.
Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy.
Pamiętacie, tam chodziło o grzech, tak? Ale tam ten grzech był związany z czym? Z wywyższaniem się, z brakiem pokory, tak? Jakub zwraca uwagę na konkretne grzechy, walki właśnie, ale one z czego wynikały? Z pokory? No właśnie z braku pokory. I ten, i tu jest związek między Jakuba a Piotra. Brak pokory jest problemem, z niego wynikają inne grzechy, sam w sobie jest grzechem, ale też wynikają z jego inne grzechy. I Bóg, tak, wywyższy, ale trzeba się przed Panem uniżyć, trzeba zaprzeć się swoich pożądliwości. I jeszcze jeden fragment, Kolosan 3,4, ostatni. Kolosan 3,4.
Lecz gdy się Chrystus nasze życie ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale.
I piąty.
Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem.
Okej. Tutaj Paweł mówi, że wy się ukażecie też z nim w chwale, a póki co macie walczyć z grzechem. Tak? Tu jest inny zestaw, ale problem jest ten sam. Że pycha jest wpisana w naszą grzeszną naturę. Wywyższanie się jest wpisane w naszą grzeszną naturę. Formy mogą być różne. Przejawy mogą być różne. Źródło jest to samo. Więc jeżeli my chcemy być posłuszni Bogu, to po pierwsze, w ciele Chrystusa, tak, w każdym zgromadzeniu są ustanowieni różni ludzie do różnych służb. Tak? Różne służby są. Piotr się skupia na tych, którzy pasą trzodę, bo oni są najbardziej na świeczniku. I oni mają strzec trzody i być przykładem. Ale wszyscy mają się ubrać w pokorę. Dlaczego? Bo ci, którzy mają pilnować, mają sami być tymi, którzy się uniżają przed Panem, a pokażą to swoją postawą, tak? Natomiast wszyscy pozostali, tak, którzy obserwują to, mają tą samą postawę przybrać. I wtedy wszyscy się uniżają przed Panem, ale też każdy musi pamiętać, że wtedy musi walczyć ze swoimi złymi skłonnościami. Ze swoim, no, egocentryzmem, jak to mówimy dzisiaj takim nowym językiem, tak? I warto o tym pamiętać, że uniżenie przed Panem to co? Po pierwsze, co to jest uniżenie przed Panem?
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo Bogu w życiu, również w postawie do innych. Czym ma się charakteryzować uniżenie przed Panem? Z tego, co mówi Piotr. Czym ma się charakteryzować uniżenie przed Panem? Jak to zobaczyć?
Pokorą i byciem przykładem. Pilnowaniem samego siebie i staraniem się o ogólne zbudowanie.
Uniżeniem wobec innych.
Dokładnie.
Tak? Tak. Nie wynoszeniem się, jestem pośród. Tym. Tak. Czyli uniżenie przed Panem objawia się uniżeniem jedni względem drugich. Ok. Jakie dalej wnioski macie?
Bóg nam to objawia, że my tutaj nie jesteśmy dla chwały, bo chwałę mamy przygotowaną tam.
Tak, mamy chwałę tam
mamy
przygotowaną.
Mamy inny dział na ziemi.
Tak.
A też mamy, może tak? Nie bezpośrednio z tego rozdziału, ale też jak cały list pokazuje, bo był tutaj przykład Pana Jezusa Chrystusa pokazany nie tylko w tym, że i On cierpiał, choć On sprawiedliwy za niesprawiedliwych, ale i On też dawał ten przykład nam, jak mamy to spisane, także w uniżeniu, więc jeżeli Pan Jezus Chrystus się uniżał, to my jaką inną mamy mieć postawę?
Czyli mamy swoim zachowaniem dawać dobry przykład innym. Tak? Dobry przykład. Nie tylko żyjąc wśród niewierzących, bo czytaliśmy o tym w drugim rozdziale, że mamy być posłuszni władzy, tak? Nie być posądzeni o jakieś rzeczywiście popełnione przestępstwa, ale być dobrym przykładem. Również tu, w zgromadzeniu świętych, tym bardziej. Mamy być dobrym przykładem łagodności i pokory. Jak wam się wydaje, czy z tej grupy tutaj wszyscy są tak samo zagrożeni? Tym brakiem uniżenia wszyscy tak samo są zagrożeni, jednakowo?
W taki sam sposób, ale każdy jest tym zagrożony.
Tak, ale mi się wydaje, że starsi może bardziej ze względu na to, że jakby
po ludzku rzecz biorąc są na górze.
Właśnie.
Też tak mi się wydaje. Z apostołami też był ten problem. Ja przypominam studium. Pamiętacie, jaki oni mieli ból?
Tak.
Kto będzie bliżej?
A ja. Wszyscy wybrani, tak? No to teraz oni są na świeczniku. Jak ktoś nie jest wybrany, to nie ma tego problemu. Ale jak ktoś już jest gdzieś do czegoś i to jest jeszcze jakaś taka służba, która jest widoczna wyraźnie, to bardzo łatwo jest popaść w taką pewną postawę, co to ja. I wiecie co? To można zauważyć u ludzi nawet. Ostatnią osobą, którą człowiek zauważa, to jest on sam, ale to się da zauważyć. Więc uważam, że wszyscy jesteśmy zagrożeni, ale ci, którzy z racji pełnienia służby pewnej, tak, czy to będzie ktoś, kto jest, nie wiem, ewangelistą, czy gdzieś, łatwo było Pawłowi popaść w pychę? Słuchajcie, głosisz i się ludzie nawracają setkami. Gdzie nie pójdziesz, Bóg ci błogosławi. Bóg zatroszczył się o to, żeby Paweł w pychę nie wpadał. Po prostu musiał dać mu antidotum i on miał ciągle problemy. To ze zdrowiem, to tym, że go osądzali, z jednej strony nawracają się, a potem przeciwnikami są. On cały czas, musiała być zachowana pewna równowaga, żeby Paweł nie pogubił się. Tak samo z każdym innym apostołem. Piotr musiał dostać lekcję jedną, drugą. Tak? I po prostu to się musiało stać. Jan, nie o wszystkich czytamy, ale apostołowie musieli też otrzymać pewne lekcje takie życiowe, żeby zachować tą taką równowagę. I wydaje mi się jednak, że nie wszyscy są jednakowo zagrożeni. Ci, jedni są bardziej do tego kuszeni, drudzy mniej. I z perspektywy tego fragmentu chodzi o tą służbę, chociaż to nie należy tutaj zero-jedynkowo, bo czasami jest tak, że ktoś nie pełni, a ma po prostu taką, a nie inny zestaw grzechów, z którymi musi walczyć, tak? Ale zgodnie z tym, co mówi tutaj Piotr, to jednak zauważałbym, że jednak oni mają z tym większy problem. Są bardziej na to narażeni. A jeszcze jak coś się dobrze układa. Nauczanie, Bóg daje zrozumienie, bo robisz wykład Słowa Bożego. Też bardzo łatwo jest popaść w pychę, że ja to wszystko wiem. I zaczynają się problemy, bo zaczynasz mówić rzeczy, których ci Bóg nie objawił. Ty sam od siebie zaczynasz dokładać. I nagle robi się taki miszmasz. Trochę od Boga, trochę od siebie. To się też zdarza. Więc tak bym też uważał, że jednak tutaj... Ale to oczywiście no, sprawa umowna. No, ale Piotr nie bez poworu mówi, że żebyście byli dobrym przykładem, żebyście się nie wynosili, bo to są realne niebezpieczeństwa. Więc wszyscy są narażeni na brak uniżenia, ale szczególnie narażeni są ci, którzy mogą mieć predyspozycję do bycia takimi, wiecie, uważania się za ważniejszych. To wtedy jest bardziej takie realne. Co o tym myślicie?
Tak.
A też właśnie to może niekoniecznie jest związane, że ci, którzy coś pełnią jak nauczyciele, też jest większy atak na nich, ponieważ Bóg ich używa i w ten sposób też przychodzą pokusy właśnie w tej kwestii.
Ale jak sobie przypomnicie list do Tymoteusza, to tam jest napisane, że musi być taki, 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 żeby nie był pomówiony przez niewierzących, jak będzie występował w obronie wiary. On jest pierwszy atak. Do Tymoteusza co jest napisane? Nie przyjmuj świadectwa przeciwko starszemu, jeśli nie jest oparte na świadkach. Dlaczego? Bo ktoś go może pomówić zwyczajnie, bo mu za skórę zalazł swoim świętym nauczaniem, tak? Wiecie, i to jest jednak. Jednak wydaje mi się, że również to przebija z nauczania z listu do Tymoteusza, że trzeba szczególną mieć uwagę, troskę.
Jak widzimy jeszcze o te osoby, z całego listu z księgi Hioba, tak? Też. No,
bardzo dobrze.
Okazało się, że poprzez to, że miał wysoką pozycję, bardzo wysoką pozycję społeczną, był sprawiedliwy przed Bogiem, ale gdzieś tam to się
nawet
działo.
Się nie połapał, że taki jest i trzeba było dopiero w taki sposób mu to pokazać. Też bardzo dobry przykład.
Był zagrożony i to bardzo realnie i to tak. Się wszystko sprawdziło i Bóg musiał go z powrotem do właściwej pozycji przed Bogiem sprowadzić.
Także młodsi powinni pamiętać o tym, starsi i wszyscy, żeby być uniżeni względem siebie. Mieć pokorę, pamiętać, że próby wiary są cały czas, nie tylko od niewierzących, ale i również od naszej grzesznej natury. Jeszcze jakieś wnioski może macie? Czyli pamiętajmy, że nie ma uniżenia przed Panem bez uniżenia jedni względem drugich. No to zastosowanie. Czy jestem pokorny w świetle tego, co tu jest? Czy jestem pokorny według Bożych standardów? No bo ktoś powie, tak, ja jestem pokorny, nie odzywam się, nic nie mówię. Nie, chodzi o Boże standardy. Czy twoja pokora wynika z wnętrza twojego, tak? Czy jest prawdziwa? Tak. Czy jest to pokora Boża taka? A nie, bo taki jestem. I jak to widać w relacjach, w zgromadzeniu i względem innych ludzi. Tak. Z czego wynika moja pokora? Co jest jej źródłem? Czy łaska Pana jest także moim udziałem? No bo Bóg pokornym daje łaskę. Czy ta łaska dla pokornych jest również moim udziałem? Czy mam w niej udział, tak? Na dziś to ja tyle. Chcielibyście coś dodać jeszcze? Następna lekcja będzie miała tytuł Zaufaj Panu mocny w wierze, dając odpór diabłu. To będzie taka lekcja spinająca cały list. Z tym, że jeśli będziecie chcieli, to nie jest koniec studium listu. Dlatego jak skończymy tę lekcję, to wam dam propozycję. Jeżeli się zgodzicie, ok. Jak nie, to przejdziemy do następnego listu. Ok? Dobra. A na dziś, słuchajcie, kończymy, jak nie macie już żadnych tych. Jak Bóg da, to za tydzień.